Tu Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć. W tym odcinku będziemy się trzymać z dala od wielkiej polityki, ale blisko dużych marzeń. Do podgłośnienia odbiorników zachęcam miłośników i miłośniczki road tripów. Sama się do nich zaliczam. Dzisiejszych gości Atlasu Świata wypytałam o sprawy techniczne, logistyczne i organizacyjne związane z objazdem Australii. 6 miesięcy i 30 kilka tysięcy kilometrów w drodze. Zapraszam.
Plan jest taki, że zaliczymy wszystkie najważniejsze, najpiękniejsze miejsca w Australii. Zrobimy wielkie kółko dookoła Australii. I żeby wszystko ładnie przygotować i zaplanować i powiedzieć Wam jak najwięcej ciekawostek i informacji, mamy całą stertę książek.
Oprócz tego niezbędny atlas, klasyczny papierowy atlas drogowy poza nawigacjami. Zasięg po prostu może się szybko stracić, więc wolimy być przygotowani na taką ewentualność. Plus jest tu dużo fajnych ciekawostek również i fajnych miejsc zaznaczonych, także na pewno się przyda. Pa!
Mam dzisiaj dwoje gości w Atlasie Świata. Autorzy projektu podróżniczego Dobrze Pojechane. Magda Gumowska. Cześć Magda.
Cześć.
I Mariusz Łapiński.
Cześć, witam.
Macie ze sobą różne podróże, małe i duże, ale ja jestem szczególnie wielką miłośniczką road tripów. I tak się składa, że wy macie ze sobą, dokonaliście takiej podróży dookoła Australii. I o tym właśnie chcę dzisiaj z wami pomówić, szczególnie o tej logistyczno-technicznej stronie całej wyprawy. Ale zaczniemy od początku. Czym się w ogóle w życiu zajmujecie, a dokładnie czym się zajmowaliście, kiedy zdecydowaliście, że taka kilkumiesięczna wyprawa to jest właśnie to, czego wam w życiu najbardziej potrzeba?
Ze mną chyba będzie prościej, dlatego zacznę. Ja studiowałam. Akurat ostatni rok spędziłam w Hiszpanii na Erasmusie i tuż po studiach, w sumie można powiedzieć, ruszyliśmy, więc u mnie sytuacja przed wyjazdem nie była zbyt skomplikowana, po prostu studiowałam.
A ja w tym czasie pracowałem i tak, pracowałem zawodowo w jednej pracy w marketingu internetowym. Oprócz tego uczyłem młodzież, trudną młodzież w szkole, a przy okazji jeszcze robiłem kilka projektów internetowych, żeby to wszystko jakoś później spiąć finansowo ten właśnie wyjazd. Oczywiście Magda miała swój wkład też, żeby nie było, ale mieliśmy ambitne plany, bo przed Australią tak naprawdę byliśmy w Azji jeszcze najpierw przez 8 miesięcy. I dopiero później lądowaliśmy w Australii.
I jak długo pomieszkaliście w Australii, zanim wyruszyliście w podróż?
To było ponad rok, około 14 miesięcy. I pracowaliśmy, żyliśmy, mieliśmy wynajęty pokój w mieszkaniu i prowadziliśmy, można powiedzieć, normalne życie. I też już, można powiedzieć, w połowie tego zaczęliśmy przygotowania do podróży, bo już wiedzieliśmy, że będziemy chcieli zrobić wielką wyprawę dookoła kontynentu. I spędziliśmy ten czas właśnie pracując, ale też przygotowując się, robiliśmy rozeznanie, zbieraliśmy jak najwięcej informacji od miejscowych i przygotowaliśmy samochód.
Na przodzie potężny bulbar po to, żeby chronić auto oczywiście przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Bardzo przydatny w buszu i w outbacku. Niestety kangury lubią wyskakiwać na drogę, więc bardzo przydatna sprawa. A oprócz tego dodatkowe światła LED-owe, które naprawdę robią robotę w nocy, więc sprawiają, że jest zupełnie jasno przed nami.
Od tego trzeba było zacząć, no bo poruszaliśmy się tam zwykłym samochodem osobowym, ale wiadomo, przed taką wyprawą jest jeden wielki dylemat, czy iść w stronę campervana, czy jakiegoś vana po prostu, czy iść w samochód 4x4, którym można gdzieś więcej wjechać. Obie te opcje mają jakieś plusy i minusy i tutaj długo się zastanawialiśmy, natomiast poszliśmy oczywiście w tą opcję 4x4, bo chcieliśmy wjechać w kilka ciekawych miejsc, do parków narodowych głównie, ponieważ Australia bardzo nas zakręciła w kierunku przyrodniczym. Jest tam mnóstwo dzikiej przyrody, która po prostu nas zafascynowała i wiedzieliśmy, że chcemy przyjrzeć jej się z bliska, wszędzie, gdzie się będzie tylko dało.
Jak to u Was wyglądało? Dobra, decydujecie, że zależy Wam na tych przyrodniczych walorach, na tych zakątkach, do których trudno wjechać. Wyciągacie atlas Australii, rysujecie sobie, nie wiem, mapę marzeń. Jak to wyglądało od takiej organizacyjnej strony?
Ja jestem generalnie troszkę oldschoolowy, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc u mnie internet trochę odpada w takim przypadku, więc generalnie przeglądanie przewodników i to najlepiej kilku różnych, plus atlas, w którym też w atlasie drogowym, zwykłym, papierowym też jest mnóstwo jakichś ciekawych miejsc zaznaczonych. I to jest jakby pierwsza faza, że już jakby znamy temat, patrzymy, co jest najciekawsze. No a druga faza, no to jest oczywiście rozmowa z miejscowymi. I mieliśmy to szczęście, że ja w Australii pracowałem jako nauczyciel polskiego i uczyłem Australijczyków, którzy gdzieś tam chcieli się nauczyć języka polskiego. Miałem ich 3 grupy i w związku z powyższym przy każdej możliwej okazji podpytywałem ich, co można jeszcze zobaczyć, w jakim, kto jest z jakiego rejonu, co tam jest ciekawego, i oni bardzo chętnie się oczywiście tym dzielili, więc kilka takich ciekawych informacji i miejsc na pewno od nich wyciągnąłem w ten sposób.
A jak już się zdecydowaliście na samochód, to było to auto już przygotowane do takiej długiej podróży, czy musieliście nad nim popracować?
Częściowo było, ponieważ kupiliśmy je w sumie w zestawie z namiotem na dachu. Miał też wyposażenie kempingowe, była lodówka, kilka sprzętów takich dodatkowych kempingowych, ale mimo wszystko musieliśmy włożyć trochę pracy i przede wszystkim pieniędzy w ten samochód, żeby odświeżyć go. Oddaliśmy do mechanika rzetelnego, znajomego, który dał nam listę rzeczy, które trzeba zrobić na już, które warto zrobić przed tą wielką wyprawą i rzeczy, które warto mieć na uwadze podczas podróży, więc z tych 3 grup wybraliśmy pierwszą oczywiście do zrobienia natychmiast, drugą tuż przed wyjazdem, a trzecią mieliśmy rzeczywiście z tyłu głowy. Dodatkowo wymieniliśmy lodówkę na lepszy, nowszy model. Namiot na dachu pozostał, bo on był jeszcze sprawny, niestety niezbyt długo, ponieważ przydarzyła nam się przygoda już od razu po praktycznie 2 tygodniach podróży. Niestety zniszczyliśmy namiot na dachu przy nocnej przeprawie przez wydmy podczas uciekania od przypływu na wyspie Fraser. Niestety nam się otworzył ten namiot, zahaczyliśmy o gałąź w mroku, która otworzyła właśnie namiot, niszcząc gdzieś tam jego elementy, więc musieliśmy już go wymienić. Ale plan był taki, żeby skorzystać z tego namiotu, który już był razem z samochodem kupiony. Oprócz tego dodatkowo kupiliśmy jeszcze kilka sprzętów takich drobnych do samochodu, a tak to generalnie samochód był jakby, można powiedzieć, praktycznie gotowy na wyjazd.
Na rynku wtórnym generalnie krąży bardzo dużo samochodów, które są z pełnym wyposażeniem i można je tam bardzo łatwo zakupić, tylko właśnie trzeba mieć to na uwadze, że warto takie auto sprawdzić dobrze najpierw u mechanika, wiedzieć, na co się pakujemy, żeby nie władować się na taką przysłowiową, jak to się mówi, minę. No i dobrze mieć troszkę czasu na to, żeby właśnie naprawić te niezbędne elementy, bo czasami niewielka naprawa i można bardzo ciekawe auto z ciekawym sprzętem nabyć już właściwie gotowca, gotowego praktycznie do drogi.
Ale też chyba warto też wiedzieć, co tam się ma pod maską i jakieś takie podstawowe rzeczy potrafić naprawić, bo wyjazd gdzieś w ogóle poza cywilizację i nagle się coś psuje i co wtedy?
No to wtedy na pewno zostajemy przy samochodzie, tak wszyscy mówią. No u nas jest ten problem, że ani Magda, ani ja nie znamy się na mechanice
w ogóle
zbyt dobrze. Co prawda ja dużo się dowiedziałem na temat tego konkretnego samochodu i wtedy jak podjeżdżaliśmy gdzieś do mechaników na przeglądy czy jakieś wymiany oleju, ja już dokładnie wiedziałem, ile mi pali na 1000 kilometrów oleju, wszystko. Mechanicy nawet mówili, że o, widzimy, że znasz ten samochód. Ja mówię, no tak, no po 30 kilku tysiącach kilometrów przejechanych już wiem, co się tam dzieje. Natomiast jakiekolwiek naprawy w naszym przypadku nie wchodziłyby w grę. Także zatrzymanie się w środku Outbacku no, byłoby bardzo ryzykowne. Dlatego właśnie chcieliśmy dopiąć wszystko na ostatni guzik, jeśli chodzi o przygotowanie. Wiadomo, to są rzeczy martwe, które lubią się popsuć. Natomiast byliśmy na tyle pewni samochodu, że jest sprawny i mieliśmy drobne części zapasowe zabrane ze sobą, ale głównie po to, żeby ewentualnie mechanik jakiś miejscowy, gdzie tam nas ktoś doholuje, mógł wymienić tą część na poczekaniu i po to, żebyśmy nie musieli czekać na przykład 2-3 tygodnie, aż ta część dojedzie do tego miejsca.
Oglądałam wasze filmy na YouTubie i tam właśnie w jednym filmie z wspomnianej przez ciebie Magda wyspy Fraser mieliście taką sytuację, że musieliście skrócić wasz pobyt, podróż, bo coś się zepsuło i stąd pewnie ta wasza gonitwa nocna, żeby zdążyć. Ta przygoda skończyła się pozytywnie?
Tak, tam właśnie jedna rzecz goniła drugą po prostu i taki ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Faktycznie urwał nam się amortyzator, dlatego skracaliśmy pobyt na wyspie. Nie chcieliśmy się po prostu zakopać w piachu, no bo wyciąganie w tym miejscu kosztowałoby nas naprawdę sporo pieniędzy i odholowanie na prom i tak dalej. Więc dopóki mogliśmy poruszać się samodzielnie, to po prostu wykorzystaliśmy to, żeby bezpiecznie, powoli przejechać przez te wydmy i wrócić na stały ląd. Co ciekawe, ten sam amortyzator, czy z drugiej strony, ale ten sam amortyzator urwał nam się, kiedy przekraczaliśmy granicę Queensland z Northern Territory, czyli na totalnym odludziu praktycznie. Za nami zostało małe miasteczko, usłyszeliśmy tylko taki metaliczny dźwięk pękającego amortyzatora, ale już nauczeni doświadczeniem wiedzieliśmy, że skoro jesteśmy w stanie wydostać się z piaszczystej wyspy, no to też jesteśmy w stanie przejechać asfaltem następne 2000 km do Alice Springs, gdzie mieliśmy odebrać znajomych już za 2 dni. Więc nie mogliśmy pozwolić sobie na czekanie gdzieś na totalnym odludziu. Pojechaliśmy do Alice Springs, faktycznie dojechaliśmy spokojnie, właśnie już korzystając z wiedzy, jaką mamy. No i tam na miejscu wymienialiśmy znowu oba amortyzatory, które już później wytrzymały do samego końca. To w sumie były jedyne takie większe awarie, które się nam przydarzyły podczas drogi. Tam były wymiany jakichś części, coś się zużywało oczywiście, ale coś takiego większego. Na szczęście obyło się w ten sposób, nigdzie nie stanęliśmy, nie było tak, że silnik odmówił posłuszeństwa. Także jeśli o to chodzi, no to naprawdę przygotowanie sprawdziło się w 100% i warto zainwestować i czas, i pieniądze w to, żeby to auto było faktycznie sprawne.
Jak widzicie, spuszczam ciśnienie w kołach. Po to, żeby przyczepność była lepsza, musi być trochę mniejsze ciśnienie. Przed chwilą zatrzymała się pani strażnik, powiedziała, żebyśmy nie opuszczali tak standardowo do 20, tylko zostawili trochę więcej, bo trasy są w bardzo dobrym stanie w tym momencie, więc opuszczamy mimo wszystko trochę, żeby trochę tej przyczepności było więcej. No i podobno na Fraser jest tak, że nie jest kwestia tego, czy się zakopiesz, tylko ile razy, więc my tutaj z Magdą się trochę zakładamy. Magda mówi, że 2, ja mówię, że może tylko raz, a może 5 nawet, ciężko powiedzieć. Zobaczymy po pierwszym odcinku, wtedy będziemy wiedzieli więcej. No i to tyle, spuszczamy powietrze i jedziemy w głąb wyspy.
A powiedzcie, ile kilometrów łącznie przebyliście podczas tej wyprawy?
Troszkę ponad 34 tysiące kilometrów. Podróż trwała około 6 miesięcy.
Więc mieliśmy dużo czasu i byliśmy po prostu, jakby podeszliśmy do tego bardzo na luzie i przemieszczaliśmy się powoli, mając cały czas na uwadze właśnie, ile chcemy jeszcze przejechać i w jakim momencie chcemy wrócić do Brisbane, czyli miasta, w którym zaczynaliśmy i w którym też mieliśmy kończyć.
Czym się charakteryzuje taka podróż samochodowa przez Australię? Jakieś takie charakterystyczne rzeczy, których nie spotkamy na polskich drogach, a w Australii są codziennością?
Jest myślę, że kilka rzeczy. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to są zwierzęta na drogach. W Polsce też spotykane, wiadomo, mamy oznaczenia, uwaga, zwierzęta mogą wyskoczyć na drogę, ale w Australii taki znak ostrzegawczy potrafi mieć napisane przez następne 350 kilometrów, na przykład uważaj na skaczące kangury, tak? Więc też te liczby przy ostrzeżeniach przed wyskakującymi zwierzętami na drogę też robią wrażenie. No i w związku z tym, że zwierzęta rzeczywiście często wpadają pod koła samochodów, nie jest zalecane, a w niektórych miejscach nawet nie można jeździć po zmroku, ponieważ drogi w terenach mniej zabudowanych lub całkiem niezabudowanych, niezamieszkałych nie są w ogóle oświetlone, więc po prostu trudno dostrzec gdzieś tam zwierzęta, a jednak spotkanie z takim zwierzęciem w nocy na drodze może zakończyć się nieszczęściem. No i tu warto właśnie wspomnieć, że nie tylko kangury stanowią zagrożenie na drogach australijskich, ale również wielbłądy, które dziko występują w środkowej części Australii, w pustynnych terenach, ale największym zagrożeniem są krowy i bydło, które naprawdę często jest spotykane gdzieś wokół dróg, ponieważ części niezamieszkałe są wykorzystywane głównie jako pastwiska i to są ogromne pastwiska ciągnące się przez setki kilometrów i często takie pastwiska są przecinane przez drogi. W związku z tym nie ma tam, ponieważ jest to miejsce oddalone od siedlisk ludzkich, nie ma tam żadnych bramek ani bram jakichś oddzielających pastwiska od siebie, ale na drodze zamiast takiej bramy, zamiast jakiejś furtki, można tak powiedzieć, jest tak zwany grid z angielskiego. Jest to po prostu specjalna taka kratka w jezdni, po której samochód może przejechać bez problemu, natomiast po takiej kratce krowa, byk, jakieś zwierzę nie przejdzie, ponieważ kopyta będą się ślizgać i będą wpadać w te otwory, w te dziury, ale przejazd po takim gridzie może nie jest niebezpieczny ani dla samochodu, ani w sumie dla samej jazdy, ale może nieźle wystraszyć osobę, która nie zauważy, na przykład zaczyta się albo będzie jak drzemała. Może nieźle wystraszyć, ponieważ przejazdowi przez taki grid towarzyszy bardzo mocny huk i taka szybka, lekka wibracja, można powiedzieć. Więc gridy są takim czymś innym, wyróżniającym się od polskich dróg. A jeszcze jedną sprawą jest cisza w eterze, ponieważ na powierzchni, większości powierzchni Australii nie ma zasięgu ani internetu, ani sieci komórkowej, ani radia. W związku z tym dobrze jest się zaopatrzyć we własną muzykę, jakieś podcasty, jakąś ścieżkę dźwiękową, aby uatrakcyjnić nieco drogę, podróż, no bo na radio ani internet nie można liczyć w trasie po Australii.
Road train, klasyczny road train, ten na bydło. Gigantyczne, a odgłos jak przejeżdżają jest taki, nawet jak się stoi na kempingu, uczucie jakby leciał samolot bombowiec, który robi i leci road train. Trzy przyczepy na bydło, do 4-5 nawet jak mają jakieś wykopaliska typu minerały.
Auto mieliście tak wyposażone, że byliście w zasadzie samowystarczalni.
Tu jest, temat jest dość szeroki, ponieważ tak, bazowaliśmy głównie na kempingach oczywiście, no bo mając namiot na dachu, nie potrzebowaliśmy tak naprawdę ani moteli, ani hosteli i tu możemy je podzielić na dwa rodzaje, płatne i darmowe. Zarówno pierwsze, jak i drugie kempingi wyposażone są często w podstawowe utensylia. Te płatne będą zawsze miały prysznic, będą miały kuchnię, będą miały no wszystko, co jest nam potrzebne. Natomiast darmowe czasami zdarza się, że mają prysznic, czasami zdarza się, że mają kuchnię. Natomiast głównie zwykle bywa tak, że jest to po prostu kawałek placu z ławeczkami, z cieniem, gdzie można się zatrzymać, jakieś kosze na śmieci, często ubikacja. Skupialiśmy się na tym, żeby te kempingi, na których chcemy się zatrzymać, miały jak najwięcej tych udogodnień. Nie zawsze to się udawało, natomiast z naszego doświadczenia 6-miesięcznego w drodze wynika, że generalnie nie przydawał nam się nigdy prysznic, który mieliśmy w samochodzie. On był właściwie zbędny. Wszystko to, co było nam potrzebne, było już na tych kempingach.
Warto też dodać, że w Australii nie można zatrzymywać się na noclegi w takich przypadkowych miejscach, nie można się zatrzymywać byle gdzie na noc. Musi to być specjalnie wyznaczony do tego teren. Więc dlatego musieliśmy w jakiś sposób planować te kempingi i dobrze rozplanować dany dzień i trasę, aby gdzieś tam w okolicy zachodu słońca wylądować na miejscu, w którym możemy rzeczywiście przenocować.
Mhm. Tak, to jest istotna informacja w zasadzie.
Tak, tym bardziej, że jednak trzymaliśmy się tej zasady, żeby nie podróżować po zmierzchu, więc naprawdę musieliśmy mieć to wszystko dobrze przygotowane, zapięte i często mieliśmy jakiś główny kemping taki docelowy, nazwijmy to plan A, ale również mieliśmy plan B zaplanowany o jakieś 50-70 kilometrów wcześniej, na wypadek gdybyśmy nie zdążyli dojechać do tego planowego kempingu głównego, tak to nazwijmy.
Często był też plan C, czyli jakiś kemping trochę dalej, bo okazywało się parę razy, nie dużo, ale parę razy, okazało się, że kemping, który w aplikacji czy na mapie jest zaznaczony, już nie istnieje, albo nie można się zatrzymać z jakiegoś powodu.
Albo nie ma miejsc.
Albo nie ma miejsc. I to też się często zdarza, zwłaszcza w miejscach, gdzie są rejony jakieś popularne, czy okolice parków narodowych. Tam można się spotkać z czymś takim, więc warto mieć przynajmniej dwa kempingi w okolicy zaplanowane i to w jakiejś takiej odległości, którą można pokonać dość szybko.
Gdybym was spytała o największe zaskoczenie tej podróży.
Największe zaskoczenie całej podróży po Australii czy wizyty w Australii? Bo myślę, że teraz pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to ponieważ wizyta w Azji wcześniejsza, ale później już docelowo w Australii, to była dla mnie pierwsza wizyta na półkuli południowej w ogóle w moim życiu i bardzo mnie zaskoczyło. Wiem, że to jest taka sprawa, która nie zaskakuje innych tak bardzo, ale mnie to bardzo zaskoczyło, że w Australii słońce porusza się ze strony prawej na lewą, ponieważ przechodzi przez równik, a na półkuli południowej równik znajduje się na północy. Więc odbywając drogę ze wschodu na zachód, słońce przechodzi w zenicie przez północną część nieba i przechodzi z prawej strony na lewą. Co było ciekawe też właśnie przy planowaniu noclegu, bo jak chcieliśmy rozstawić namiot, to musieliśmy myśleć rzeczywiście, z której strony wzejdzie słońce, w którą stronę będzie się poruszać. I naprawdę to musieliśmy zawsze dwa razy zastanowić, jak, w którą stronę do słońca będzie szło. I powiem szczerze, że po powrocie do Polski długo się zastanawiałam też, jak to jest tutaj. Musiałam sobie wyobrazić na przykład jakieś miejsce, które znam w Polsce, na przykład gdzieś tam z dzieciństwa, jak to słońce tam szło, z której strony. Więc naprawdę to było dla mnie takie zaskoczenie, w sumie logiczne, gdzieś tam z lekcji geografii powinnam to wiedzieć i pamiętać, ale jak już się tam było i miało się to wykorzystywać w praktyce, to było takie ciekawe. Ale jeśli chodzi o jakieś zaskoczenie stricte z podróży samej w sobie?
No, to może ja się wyrażę w takim razie, skoro ty masz swoje słońce, to ja powiem o tym. Zaskoczyłem się tym, jak tak naprawdę ogromna jest Australia jako kontynent, bo na mapie, jak spojrzymy na mapę, to tak, ona jest zawsze schowana gdzieś tam na dole, w perspektywie olbrzymiej Azji, która nad nią góruje. Wydaje się, że to jest taka tam mała wysepka gdzieś na końcu świata, a okazuje się, że te odległości są po prostu olbrzymie. Z Brisbane do Sydney jest prawie 1000 kilometrów, więc proszę sobie spojrzeć na mapę, jak ktoś teraz słucha. I to jest właśnie tysiaczek. Także i teraz jak sobie narysujemy w Europie ten 1000 kilometrów cyrklem chociażby, to jak daleko możemy dojechać w tej odległości, w tym promieniu. Także olbrzymie odległości tak naprawdę i nawet nasi znajomi, właśnie jeszcze wrócimy na chwilę do tego planowania i startu podróży, jak mówiliśmy już na Skype'ie, się zgadywaliśmy z kimś, mówimy, ruszamy i tak dalej, oni mówią, a to super, to miesiąc jesteście z powrotem, a my mówimy, no tak miesiąc, no to zrobimy wybrzeże Queensland i później będziemy myśleć co dalej, także naprawdę to trzeba wziąć pod uwagę, bo wiemy, że wiele osób mówi, no bo my byśmy chcieli, tam mamy 3 tygodnie, to mamy tak, trochę Australii Zachodniej, później lecimy do Sydney, no i jeszcze byśmy chcieli zahaczyć o Nową Zelandię. No, ambitny plan i jakby oczywiście powodzenia, natomiast lepiej zrobić dobrze jakiś rejon jeden Australii w te 2-3 tygodnie, fajnie go poznać i wyeksplorować, a nie rozrzucać się tak mocno, bo naprawdę można się przejechać na tym czasie, który jest potrzebny do przemieszczenia się z punktu A do punktu B.
Co zrobiliście z samochodem, jak skończyliście podróż?
Ze łzami w oczach i w strugach deszczu sprzedaliśmy.
Czyli Polacy płakali, jak sprzedawali.
Tak, dokładnie tak. Generalnie no, używaliśmy tego samochodu praktycznie rok, a przez pół roku był naszym domem i codziennym środkiem transportu, więc był takim kompanem podróży, więc zżyliśmy się z samochodem. Dlatego teraz z sentymentem sobie wspominamy po prostu. No bo jednak faktycznie dzięki temu pojazdowi wydaje się martwą rzeczą, ale przebrnęliśmy bezpiecznie przez niezwykłą przygodę. Także stąd nasz sentyment. I to zrozumie każdy, kto był na długiej wyprawie i ma swój jakiś pojazd, którym odbył tą wyprawę i faktycznie spędził w niej w tym pojeździe masę godzin.
A myślę, że to też dla nas była taka pierwsza miłość, ponieważ to była chyba nasza największa w ogóle taka wyprawa samochodowa i to było nasze pierwsze 4x4. Więc myślę, że tutaj też tak jakby rozbudziło to w nas chyba nasze Pajero i ta wyprawa rozbudziła w nas też taką miłość do tego typu przygód, więc takiej pierwszej miłości się nie zapomina, prawda?
Zanim się pożegnamy, to jeszcze chcę wspomnieć, że w opisie podcastu zostawię link do strony, gdzie można znaleźć filmy, o których wspomniałam i których fragmenty zostały wykorzystane w dzisiejszym odcinku z podróży Magdy i Mariusza, a także książkę Jak nie da się zjeść Australii dla wszystkich zainteresowanych tym kontynentem. Czy chcecie powiedzieć może słowo od siebie o tej książce, o tym projekcie?
Książka jest przygodowo-podróżnicza, opowiada o podróży dookoła Australii, o tej, o której tu dziś opowiadaliśmy. Chcieliśmy zrobić coś nowego i coś więcej na temat Australii, dlatego ty wspominałaś dziś dużo o filmach, które oglądałaś. Cała książka połączona jest właśnie z filmami na YouTubie i po każdym rozdziale jest film, który jest połączony z tym rozdziałem. I tam uzupełniamy sobie tak naprawdę wiedzę o obraz, o to, co się wydarzyło w drodze, a tak naprawdę cała kwintesencja tej podróży jest właśnie zawarta w książce. Tak zrobiliśmy, żeby te treści się nie powielały, ale właśnie uzupełniały ze sobą.
Na końcu książki znajduje się mapa, która również uzupełnia całą podróż i sprawia, że czytelnik, który podróżuje razem z nami, nie zgubi się w trasie.
Dziękuję Wam bardzo za tę świetną opowieść i podzielenie się doświadczeniem.
My dziękujemy bardzo.
Moimi gośćmi był dobrze pojechany duet Magda Gumowska i Mariusz Łapiński. Dzięki bardzo.
Dziękujemy ślicznie za zaproszenie.
Dzięki, do zobaczenia.
Jak nie mróz, to straszny wiatr. Australia nas nie oszczędza, jak widzicie. Powiązaliśmy namiot jak się da, ale i tak strasznie wieje i całym namiotem razem z samochodem po prostu aż rusza. W związku z czym nie przespaliśmy praktycznie całej nocy. I szybko się zwijamy, bo po prostu jakaś masakra. Jedziemy dalej. Taki miły poranek.
Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas-świata.pl, na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moczewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.